Witam pozostałych, którzy doszli w międzyczasie. Spójrzmy sobie list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Myślę, my ten rozdział znamy wszyscy, ale jeszcze raz, żeby przemówiło do nas to słowo, które apostoł Paweł napisał, a dzisiaj mamy przywilej czytać to. Jest to Boże Słowo natchnione i będzie działać w naszym sercu, jeżeli otworzymy nasze serca, jeżeli pozwolimy Bogu, aby Bóg przemawiał przez to słowo do nas. Dlatego modlę się, Panie Jezu, aby kiedy będziemy czytać to Słowo Boże, abyś tak przemawiał do nas przez to Słowo, abyś je ożywił przez Twojego Świętego Ducha, aby przyniosło pożytek dla mnie i dla każdego z nas. Abyś i Ty w tym wszystkim odebrał sobie chwałę, cześć, uwielbienie. Amen. Apostoł Paweł pisze takie słowo. Oznajmię wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Czy to jest, kochani, fundament Ewangelii Jezusa Chrystusa. Prawda, która jest najistotniejsza, najważniejsza dla naszego życia. I apostoł Paweł tu w sposób taki szczególny chce przekazać tą prawdę, którą otrzymał od samego Boga. I mówi, że najpierw bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem. Wiemy, że kiedy mówi o wieczerzy, wspominaniu o wieczerzy pańskim, to również mówi, bo ja przyjąłem to od Pana. Czyli nie ma tu żadnej jakiegokolwiek innego pośrednictwa między apostołem Pawłem a nami. I apostoł Paweł chce, żebyśmy również tak to odebrali to słowo, które on tutaj, które cytujemy teraz, abyśmy tak odebrali, jak on to odebrał. I to, co jest tutaj najważniejsze, mówi tak, najpierw bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Apostoł Paweł, kiedy pisał listy do wszystkich, czy to zborów, czy jakby do Tymoteusza, prawda, do, jak wiemy, do Tymoteusza dwa listy były napisane, pierwszy i drugi. I następnie pisał również do zborów, do Tesalonik, do Koryntu, tak jak czytaliśmy, do Tytusa, jeżeli chodzi o osoby. I teraz, kiedy przekazywał, to on właśnie szczególny sposób mówił o tym dziele, które Jezus Chrystus dokonał. Dla niego to było całe życie. To, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgota, on chciał przekazać wszystkim. Wszystkim w taki sposób dosadny, taki sposób jednoznaczny, zrozumiały, że tutaj nie ma żadnego ale. I dlatego, kiedy czytamy listy Pawłowe, to on, tak jak w pewnym momencie pisze, że on się nie ma z czego chlubić, tylko z krzyża Jezusa Chrystusa. I my jako ludzie wierzący powinniśmy to samo zrozumieć, to samo cieszyć się z tego, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty. Tak jak dzisiaj będziemy wspominać Jego śmierć, będziemy również cieszyć się z tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że On nie został w grobie, że On trzeciego dnia zmartwychwstał, tak jak czytamy, że trzeciego dnia zmartwychwstał, tak jak według Pism. I teraz apostoł Paweł, kiedy pisze to tak w taki sposób, po prostu chce przekonać tych, którzy nawet nie wierzą, którzy mają wątpliwość. Słuchajcie, Jezus Chrystus umarł dlatego, że już w Pismach to wszystko było przekazane. Kiedy pisze list do Tymoteusza, drugi list, w trzecim rozdziale pisze, że całe pismo przez Boga jest natchnione. Także tutaj apostoł Paweł znowu mówi, zauważcie, to nie jest to, co ja chciałem napisać, ale to jest to, co chciał Bóg napisać. Przepraszam, apostoł Paweł na pewno też to chciał napisać, ale to chciał przede wszystkim Bóg napisać i on to przekazuje. I mówi, że to pismo, które my czytamy, ono jest potrzebne dla nas po to, abyśmy unikli jakichkolwiek zwiedzeń, abyśmy mogli się uczyć tego wszystkiego, co Bóg nam przekazał. List do Rzymian, piąty rozdział od 6 do 8 wiersza czytamy takie słowo. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Czy my się w tym widzimy? Że byliśmy słabi, że Jezus Chrystus umarł we właściwym czasie. We właściwym czasie. My możemy naprawdę sobie wyobrażać, czy nie mógł w tym czasie albo w innym czasie. Jezus Chrystus umarł we właściwym czasie. Dlaczego? Dlatego, że obietnice Boże wszystkie się muszą wypełnić i to było między innymi jedno też z Bożych obietnic, które się wypełniło, że Jezus Chrystus umarł w właściwym czasie. Dalej mówi, lecz Bóg okazuje nam, ósmy wiersz, okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tutaj jakby drugi raz powtarza, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus, Jezus za nas umarł. I teraz, kiedy patrzymy na Boże Słowo, to możemy sobie zdawać sprawę, jeżeli Jezus Chrystus umarł w tym właściwym czasie, to co to znaczy ten właściwy czas? Ten właściwy czas to znaczy, że ten czas jest rozciągnięty przez to, co było przed Jego śmiercią i po Jego śmierci. Dlatego kiedy czytamy list do Hebrajczyków, rozdział 9, czytamy takie słowo od wiersza 12. Lecz gdy On złożył jedną ofiarę za grzechy, za nasze grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy, jedną ofiarą za grzechy, przepraszam, lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek stóp Jego, jedną ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni, a poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi, po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich sercach i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaje, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę, gdzie jest ich odpuszczenie, tam nie ma potrzeby ofiary za grzechy. I tutaj apostoł Paweł pisze, przepraszam, prawdopodobnie to, co do tego bibliści nie są jednoznaczni, autor tego listu znów się zwraca do tych rodowitych Hebrajczyków i mówi im o tym, że ten Jezus Chrystus, ten wasz król, On umarł za wasze grzechy. On umarł po to, abyście mogli żyć, po to, abyście mogli się cieszyć, po to, abyśmy mogli być, przepraszam, ja tu czytałem 10 rozdział. I po to, abyśmy mogli żyć, cieszyć się, radować tego, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. I teraz, kiedy czytamy o tym właściwym czasie, to proroctwo ono się wypełniło. Ono było zapisane już wcześniej w pismach, czy w prawie, czy później w prorokach. I ten czas był wyznaczony przez Boga, dlatego był właściwy. A dlaczego jeszcze taki dowód tutaj możemy przeczytać również w 9 rozdziale listu do Hebrajczyków. Czytamy tak. Od 10 może od 11. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nie należący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego przymierza ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Tu jest bardzo ważne stwierdzenie. Dlaczego apostoł Paweł mógł napisać, że zostało to wykonane w właściwym czasie? I my na sposób ludzki to możemy sobie zdać sprawę, no jeżeli Jezus Chrystus umarł za grzechy całego świata, to często nasze zrozumienie było, przynajmniej moje kiedyś zrozumienie było, że to od tego czasu. Od tego czasu krew Jezusa Chrystusa miała moc oczyścić tych wszystkich, którzy byli już w tym nowym przymierzu. I teraz można zadać pytanie, a co jest z tym pierwszym przymierzu? I apostoł, autor tego listu pisze nam dokładnie to, co było. Mówi tak w wierszu 14. To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, aby służyć Bogu, i dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, żeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego przymierza ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Czyli widzimy, że ludzie pierwszego przymierza również zostali zbawieni dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Nawet jeżeli czytamy Abrahama, to wiara, którą otrzymał, którą miał Abraham, poczytane było mu to ku usprawiedliwieniu. Ale wiara w co? W Boże obietnice, w to wszystko, co Bóg wcześniej przekazał Abrahamowi, Abraham w to uwierzył. I kiedy czytamy ten właśnie 15 wiersz, to tutaj widzimy jednoznacznie, że nawet wracając do 14 wiersza, to końcówka mówi tak, aby oczyścić wasze sumienie z martwych uczynków, aby służyć Bogu żywemu. Czyli my widzimy, że Abraham służył Bogu żywemu i inni ci ludzie, którzy, szczególnie ci, którzy są wymienieni w 11 rozdziale tego listu Hebrajczyków, tak zwani bohaterowie wiary, oni również zostali na podstawie tego, że zostali wybranymi przez Boga i oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa. Jest to trochę dziwne, prawda? Kiedy zmarł, kiedy odszedł Abraham do Boga, a kiedy Jezus Chrystus przelał swoją krew. Ale to jest skuteczne przez to, że on służył Bogu żywemu, czyli wierzył w te obietnice, które jeszcze nie zostały dokonane. I kiedy czytamy o Abrahamie, to mówi, że wbrew nadziei uwierzył nadziei. I to również nam mówi, że on miał pewne wątpliwości, jeżeli chodziło o te nadzieje, które Bóg mu przekazywał, że no, ale jak to się może stać, albo w taki czy inny sposób, na sposób ludzki po prostu było to no, niezrozumiałe. Ale Bóg mówi o Abrahamie, że on wbrew nadziei uwierzył nadziei. Jeżeli taka jest nadzieja Boga, którą Bóg mi daje, to ja w to wierzę, chociaż tego, można powiedzieć, ciężko jest przyjąć przez umysł. I dlatego, kiedy czytamy właśnie to słowo o Abrahamie, to jest tak w sposób wspaniale przekazane, że on wbrew nadziei uwierzył nadziei. Jakiej nadziei? Wiecznego życia z Bogiem. Wiecznego życia z Bogiem. Dlatego tutaj jak piszemy, że właśnie i tak ofiara Jezusa Chrystusa jest również tą ofiarą przebłagalną ludzi, którzy żyli za pierwszego przymierza. Tutaj, prawda, czytamy w tym 15 rozdziale, przepraszam, 15 wierszu 9 rozdziału. Dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Czyli widzimy, że wszystko, całe Boże Słowo, całe Pismo mówi o Jezusie Chrystusie. Centrum jest śmierć Jezusa Chrystusa. Wyobraźmy sobie, gdyby nie było tej śmierci, co by było z nami? No po prostu dla nas ludzi wierzących jest to nie do pomyślenia. Bo myśmy już weszli w tą rzeczywistość, że my dzięki Jezusowi Chrystusowi żyjemy, że my dzięki Jezusowi Chrystusowi zostaliśmy odkupieni przez Jego krew i dla nas po prostu jakaś inne zrozumienie po prostu do nas nie dociera. Dlaczego? Dlatego, że przekonał nas o tym Duch Święty, o tym dziele, które Jezus dokonał. Dlatego, kiedy 14 wiersz mówi tak, końcówka mówi tak, Bogu samego siebie bez skazy oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. Czyli tu jest dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzisiaj inspirowane przez Ducha Świętego, że jeżeli pozbywamy się grzechu przez ofiarę Jezusa Chrystusa, to wtedy możemy służyć Bogu żywemu. Nie ma innej możliwości. Jeżeli ktoś nie jest prowadzony Duchem Świętym, jeżeli ktoś dosłownie, jak się mówi, nie wyzbył się tego wszystkiego, co jest zaprzeczeniem Boga, tego, co jest niezgodne z Bożą wolą, nie może służyć Bogu żywemu. Dlatego Boże Słowo tak jednoznacznie mówi, czy w liście do Tesaloniczan podobnie mówi. Kiedy możemy służyć Bogu? Jeżeli odwrócimy się od bałwanów, jeżeli odwrócimy się od martwych uczynków, możemy służyć Bogu żywemu. Dlaczego? Bo mamy dostęp do Boga przez wiarę. Mamy dostęp do Boga przez wiarę, którą Jezus Chrystus dokonał, oczyściwszy nas z każdego grzechu przez dzieło Golgoty. Gdy apostołowie głosili Boże Słowo, już w dziejach apostolskich, to bardzo często dzieje apostolskie zaczynają się słowem, że Jezus mówi, będziecie mi świadkami. Czyli świadectwo nasze powinno wyglądać w ten sposób, że wygląda, że widać w nim dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego, kiedy czytamy objawienie, to mówili, że zwyciężyli złego przez co? Przez krew Jezusa i świadectwo swojego życia. I to jest najpotężniejsze przesłanie dla każdego wierzącego, żeby być świadectwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby upodabniać się do Niego, tak jak apostoł Paweł wręcz w liście do Filipian, bądźcie względem siebie tak usposobieni, jak Jezus Chrystus względem was. Albo mówi, bądźcie moimi naśladowcami. Dlaczego? Że jest dobry, że jest wspaniały? Mówi, nie. Bądźcie moimi naśladowcami, gdyż ja jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa. I czy możemy sobie odpowiedzieć, czy w naszym życiu również tak wygląda, że jesteśmy naśladowcą Jezusa Chrystusa i możemy polecać się, nawet bez wypowiedzenia słowa, pokazywać ludziom, że jesteśmy Jego naśladowcami, jesteśmy wzorem dla tych, którzy jeszcze Boga nie znają. I jeżeli chodzi jeszcze, może 5 rozdział listu do Koryntian. 2 listu do Koryntian, nie przechodzę tylko drugiego. I wiersz 14. Mówi tak, miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy się, skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. To jest wspaniałe słowo Boże, tak jak mówiłem, że jeżeli apostoł Paweł dawał siebie jako wzór, czy my czasami powinniśmy, nie czasami, ale powinniśmy zawsze też dawać siebie jako wzór. Ale czy rzeczywiście w naszym życiu tak jest? Myślę, że każdy sobie sam odpowie. Mówi, miłość Chrystusa bowiem przymusza nas. To jeżeli my widzimy miłość Jezusa Chrystusa do nas, to ona nas przymusza. Do czego? Przymusza nas jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Czyli tu apostoł Paweł, później gdybyśmy czytali, on to rozszerza na to, że umarliśmy dla świata, a żyjemy dla Boga. Umarliśmy dla tych cielesnych pożądliwości, a służymy Bogu żywemu. I myślę, że wieczerza jest takim wspaniałym wspomnieniem tego, co dokonał Bóg dla naszego życia, ale nie powinna być wspomnieniem, jak myśmy powinni żyć. Tylko, że to spowodowało zmianę naszego życia. Dlaczego? Tak jak tu pisze, że to przymusiło nas do zmiany naszego życia, aby służyć Bogu żywemu, aby nie służyć tym wszystkim rzeczom, które kiedyś czyniliśmy jako ludzie niewierzący. Dlatego Bóg, apostoł Paweł mówi, że on, jeżeli on tak pisze, że Bóg nas przymusi, to on również został przymuszony. Ale tym przymuszeniem co było? Nakaz? To nie był jakiś nakaz. Słuchaj, ty musisz. Ale to była miłość. Miłość Boga, która została rozlana w naszych sercach i ona spowodowała to, że myśmy, że patrzymy na naszego Boga, na Jezusa Chrystusa jako na jedynego naszego najlepszego przewodnika naszych dusz, który doprowadzi nas do wieczności w życiu, w Jego chwale, w niebiesiach. Dlatego gdyby, jeszcze raz powiem, gdyby nie było Golgoty, myślę, że nikt z nas sobie nie potrafi wyobrazić. Dlatego apostoł Paweł, kiedy również pisze w tym 15 rozdziale listu do Koryntian, to mówi, gdyby nie było zmartwychwstania, daremna jest wiara nasza. Gdyby nie było zmartwychwstania. Dalej mówi, ale Chrystus zmartwychwstał. I tam jeszcze jeden wiersz mówi tak jednoznacznie, mówi, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, jesteśmy ludźmi pożałowania godni. Ale my nie, ja myślę, że każdy, nikt z nas nie pokłada tylko w tym życiu nadziei, ale wiemy, że to życie się skończy. Wiemy, że to życie się skończy. I my wiemy również, że będziemy wieczność przebywać z Bogiem. Jeśli dzieło krzyża wycisnęło na nas piętno miłości Boga do każdego z nas. I tą miłość Bóg chce, abyśmy roznosili. Będziemy się teraz modlić, dziękować Bogu za to wspaniałe dzieło, które dokonał na krzyżu Golgoty. Dziękować za to, może czasami do końca nie rozumiemy tego, ale nie dajmy sobie powiedzieć, że tego nie było. Nie dajmy sobie powiedzieć, że to jest jakaś legenda, jakaś baś. To był fakt. Fakt, który zmienił bieg ludzkości. Fakt, który dokonał wiecznego odkupienia dla ciebie i dla mnie.
Chwała Bogu. Witam was, bracia i siostry. Witam Bożą własność, pokojem Bożym. I tak jak w modlitwie wspomniałem, dziękuję Bogu, że mogę być uczestnikiem dzisiaj tego, co Pan nakazał nam, abyśmy czynili. Kochani, żeby zacząć dzisiejsze posługiwanie, to chcę przeczytać jeden werset na początek z Ewangelii Jana. Jest to w pierwszym rozdziale napisany 29 werset, brzmi tak. A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Pan Jezus powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ja też nie umiałem, tu co brat Władek wspomniał dzisiaj, dużo zrozumieć, że na przykład Abraham i inni Boży słudzi Starego Testamentu też wejdą do odpocznienia Pańskiego dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa. Długo nie umiałem tego zrozumieć i do końca dalej tego nie rozumiem. Pewne rzeczy tak, ale nie do końca. Natomiast to jest Boże dzieło, które człowiek nie zawsze umie pojąć, gdyż mądrość Boża jest mądrością ponad mądrością człowieka. I dlatego to, co niektórzy nawet sięgają po te słowa, mówiąc, że Jan Chrzciciel został nazwany największym prorokiem, bo on właśnie wypowiedział te słowa: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Możemy się czuć, kochani, że ten prorok wypowiedział wtedy słowa, które dotyczyły ciebie i mnie. One dotyczyły ciebie i mnie. I kiedy patrzymy na Paschę, kiedy patrzymy na tę chwilę, która wydarzyła się później, kiedy Pan Jezus składał swoje życie w ofierze, to musimy pamiętać, że ta Pascha wtedy, ona była ściśle przestrzegana, tak jak ta, którą już czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej. Wiemy, że wspomniany tu Jan Chrzciciel i Pan Jezus, Pan Jezus pielgrzymuje po tej ziemi na przełomie Starego i Nowego Testamentu. Jeszcze nie tak dawno ktoś mi tłumaczył: to stare przeminęło. Ja mówię teraz o przymierzu. Rozumiecie te słowa? Jeżeli ktoś powiedział, że nie, to ja bym przyznał, że macie rację. Tak rozumie się dzisiaj, tyle powagi się wkłada dzisiaj. Ja muszę się teraz, żebyście wy mnie źle nie zrozumieli. Stare przeminęło. A Pan Jezus nie powiedział, że ono przeminęło, że przeminie. Powiedział: ani jota z tego nie przeminie, tak? Z tego przymierza. Ale Pan Jezus wprowadził nas w nowe przymierze. Nowe przymierze. To nie moc tych starotestamentowych ofiar, tych składanych baranków, doprowadzi do tego miejsca odpoczynienia Abrahama, ale właśnie ta krew przelana na Golgocie, która otwiera nowe przymierze. To dzięki tej przelanej krwi wszyscy zostaną w królestwie. Dzięki tej przelanej krwi. Może przeczytamy teraz, zajrzyjmy do drugiej Księgi Mojżeszowej. Druga Księga Mojżeszowa. Już wiem, że macie przygotowany 12 rozdział i z tego właśnie będę czytał. Tam słowa są napisane tak. Pan powiedział jeszcze do Mojżesza i Aarona w ziemi Egiptu: ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy, będzie dla was pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela: 10 dnia tego miesiąca każdy weźmie sobie baranka dla rodziny, jednego baranka dla domu. A jeśli rodzina jest zbyt mała, aby zjeść baranka, niech dobierze go razem z sąsiadem, który jest najbliższy jej domu, według liczby dusz, naliczywszy tyle osób, ile mogliby zjeść baranka. Wasz baranek ma być bez skazy, jednoroczny samiec, weźmiecie go spośród owiec albo kóz. Będziecie go strzegli aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy całe zgromadzenie Izraela zabije go pod wieczór. Ja mam nadzieję, że wszyscy słuchacie Bożego Słowa, kochani. Czy może są tacy, którzy nie słuchają tego, co tu jest czytane teraz? To jest sedno tego dzisiaj. Wieczerza Pańska jest dzisiaj tym, na czym mamy się skupić i skoncentrować, abyśmy nie popełnili jakichś błędów. Abyśmy może zrobili co innego niż ten, którego my miłujemy, nam nakazuje. Kochani, to jest chwila pewnej powagi. Jeżeli my mówimy, że miłujemy Chrystusa, to będziemy robić to, co On nam nakazuje. A nawet dzisiaj po raz pierwszy, wierzcie mi, usłyszałem, że Pan Jezus nawet przymusza nam do czegoś, nas do czegoś. Ale tak jak było wspomniane, nie przemocą, nie gwałtem, ale miłością swoją. Miłość Chrystusa jest do nas tak daleka, że ona nas nam przymusza do czegoś. Do czego? Do oddania chwały Bogu. I będziemy czytali dalej. Może jeszcze tu i popatrzcie. Będziecie go strzegli aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy całe zgromadzenie Izraela, obrazujemy sobie Golgotę i wiemy, że tam wtedy w tym dniu było masa ludzi. Była masa ludzi. Ktoś tam nawet liczył, ja nie chcę tych wymieniać teraz, ile tam tych ludzi było, ale ktoś patrząc wnikliwie na Biblię, był w stanie w przybliżeniu powiedzieć, ile tam było tych ludzi. To nie było na pewno 1000 czy 10 tysięcy. Było o wiele więcej. I wieczorem ci ludzie widzieli to, co się wydarzyło. Może nie wszyscy widzieli i byli blisko Pana Jezusa, ale byli tacy, którzy widzieli rozdartą zasłonę, a zasłona wtedy, chcę wam powiedzieć, że to nie była grubość może dzisiaj naszej jakiejś firany, która mogła się tam w jakiś sposób rozerwać, ale była to grubość dłoni męskiej. Także nie było przypadku w tym, że to się stało jakoś tam. Może ze starości, może z czegoś. Ten cud Boży był pokazany ludziom na oczy, tym tłumom ludzi. Potem wezmą z jego krwi i pokropią oba węgary i nadproże domu, w którym będą go spożywać. I będą jeść tej nocy mięso pieczone przy ogniu i pszaśny chleb. Będą je jeść z gorzkimi ziołami. Nie jedźcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone przy ogniu, z jego głową, nogami i wnętrznościami. Nie zostawicie z niego niczego do rana, a jeśli by coś z niego zostało do rana, spalicie to w ogniu. Zobaczcie, kochani, jak to wszystko jest w detalach tu opisane. I ta Pascha miała miejsce w takim wydaniu, wtedy, kiedy Pan Jezus szykował się iść na krzyż Golgoty, oddać za nasze życie. To jeszcze nie było nowe przymierze. To jeszcze było wszystko obchodzone według starego przymierza. Pan Jezus dopiero ustanowił nowe przymierze. Gdyż tej nocy przejdę przez ziemię Egiptu i zabiję wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, od człowieka aż do zwierzęcia, a nad wszystkimi bogami Egiptu dokonam sądu, ja Pan. A ta krew będzie dla was znakiem na domach, w których będziecie, gdy bowiem ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was plaga zniszczenia, gdy będę zabijał ziemi Egiptu. Ten dzień będzie dla was pamiątko i będziecie go obchodzić jako święto dla Pana po wszystkie pokolenia, będziecie go obchodzić jako ustawę wieczną. Przez 7 dni będziecie jeść pszaśny chleb, już w pierwszym dniu usuniecie zakwas z waszych domów, bo ktokolwiek będzie jadł coś kwaszonego, od 1 dnia aż do 7 ta dusza zostanie wykluczona z Izraela. W tym pierwszym dniu będzie święte zgromadzenie, także 7 dnia będziecie mieć święte zgromadzenie. W tych dniach nie będziecie wykonywać żadnej pracy, będzie wam tylko wolno przygotować to, czego każdy potrzebuje do jedzenia. A będziecie obchodzić święto pszaśników, bo w tym właśnie dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi Egiptu. Dlatego będziecie obchodzić ten dzień po wszystkie pokolenia jako ustawę wieczną. W pierwszym miesiącu od wieczora 14 dnia tego miesiąca do wieczora dnia 21 tego miesiąca będziecie jeść pszaśny chleb. Przez 7 dni nie znajdzie się żaden zakwas w waszych domach. Ktokolwiek bowiem będzie jadł coś kwaszonego, ta dusza zostanie wykluczona ze zgromadzenia Izraela, zarówno przybysz, jak i urodzony w tej ziemi. Nie będziecie jeść nic, kwaszonego we wszystkich waszych domach, będziecie jeść przaśny chleb. Wtedy Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i powiedział im, wybierzcie i weźcie sobie baranka dla swych rodzin i zabijcie go jako paschę. Weźmiecie też wiązkę chizopu i zanurzycie we krwi, która jest w misie i pokropicie nad proża oba węgary tą krwią, która jest w misie. Niech nikt z was nie wychodzi za drzwi swego domu aż do rana. Pan bowiem przejdzie, aby zabić Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu węgarach, Pan ominie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do waszych domów, aby was zabić. Będziecie przestrzegać tego jako ustawy dla ciebie i twoich synów aż na wieki. Kiedy wejdziecie do ziemi, którą wam Pan jako to obiecał, będziecie przestrzegać tego obrzędu. A gdy wasi synowie zapytają was, co oznacza ten wasz obrzęd, wtedy odpowiecie, ta ofiara paschi Pana, który ominął domy synów Izraela w Egipcie, gdy zabijał Egipcjan, a nasze domy ocalił, potem lud schylił się i oddał pokłon. I synowie Izraela odeszli, uczynili, jak Pan rozkazał Mojżeszowi, Aaronowi, tak właśnie zrobili. Synowie, ja czytałem, dlatego cały ten, nie żadnego kontekstu, tylko cały ten. I pisze, synowie Izraela zrobili dokładnie tak jak było im powiedziane. Dokładnie. I dlatego to mam odpowiedź. I pisze, i mówcie, będą was pytali, tu jest napisane, tu Boże Słowo mówi, będą was pytali, dlaczego akurat takie obrzędy? My jesteśmy dalecy od obrzędów, tak? Chwała Bogu, obrzędy, które nie są miłe Bogu i chwała Bogu, że jesteśmy od nich dalecy. Że dzisiaj mam nadzieję, że w każdym sercu jest przekonanie, że my nie czcimy dnia. Ktoś mi zadał pytanie, jaki ja dzień czczę. Powiedziałem zdecydowanie, żadnego. Natomiast czczę Chrystusa. I kiedy tylko się nadarza okazja, kiedy dwóch lub więcej spotyka się, to jest święto i wtedy ten dzień jest ze względu na Chrystusa czczony. Czyż ja bym miał tylko w niedzielę być wierny Bogu i posłuszny? Ten dzień jest ważny dla nas, bo jest wolny od pracy. Możemy się zgromadzać i możemy w taki sposób, jak dzisiaj, oddawać Panu chwałę. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. I werset 1-5 czytamy, pisze tak. A gdy Jezus dokończył tych wszystkich mów, powiedział do swoich uczniów, wiecie, że za dwa dni będzie Pascha, a Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Wtedy to naczelni kapłani, uczeni w piśmie i starsi ludu zebrali się na dziedzińcu najwyższego kapłana zwanego Kajfaszem i narażali się jakby podstępnie schwytać i zabić Jezusa. Lecz mówili, nie święto, aby nie wywołać rozruchu wśród ludzi. Byli tacy, którzy się podstępnie zgromadzili, oni wiedzieli, bo Pan Jezus o tym mówił otwarcie, że przyjdzie taki czas, że zostanie zabity. Byli ludzie, którzy twierdzili, że są wierni Bogu. Czy byli wierni Bogu, czy nie, ja nie chcę na ten temat mówić. Ale nie poznali Zbawiciela. Nie poznali Mesjasza. Mesjasz był dla nich zaprzeczeniem Boga. To oni mówili, że On się obwołuje Bogiem. I radzili się, jak go zabić, bo był niewygodny dla nich. Ale radzili sobie nie w to święto. Dlaczego nie w to święto? Dlatego, że bali się rozruchu tłumów. Oni wiedzieli, że wśród tego tłumu nie są tylko przeciwnicy Chrystusa, ale są też zwolennicy Chrystusa, którzy poznali w Panu Jezusie Mesjasza. Oni wiedzieli na przykład, Czym się różnią saduceusze od faryzeuszy? Pan Jezus oficjalnie mówił i apostoł Paweł później głosił o zmartwychwstaniu, a to dzieliło ich. I dlatego mówili w każdy dzień, ale nie w ten. A pismo i proroctwa musiały się wypełnić. Od 57 wersetu teraz przeczytamy ten sam rozdział. Tak jest napisane. A ci, którzy schwytali Jezusa, zaprowadzili go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do dziedzińca najwyższego kapłana i wyszedłszy tam siedział ze sługami, aby zobaczyć, jak się to skończy. Tymczasem naczelni kapłani, starsi i cała rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. Lecz nie znaleźli. I chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków, jednak niczego nie znaleźli. A na koniec wystąpili dwaj fałszywi świadkowie, mówiąc, on powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni odbudować. Zobaczcie, wyszli ludzie, którzy powiedzieli takie słowa, jak ja czytałem. On powiedział, wiecie, ja nie wyczytałem nigdzie w piśmie, wybaczcie, i mam nadzieję, żeby nigdzie nie wyczytałem w piśmie, aby takie słowa kiedykolwiek Pan Jezus powiedział. Pan Jezus nigdy nie powiedział słów, więc ile trzeba było perfidności, aby takie kłamstwo się zrodziło. Pan Jezus nie powiedział, że On zburzy świątynię. Zwróćcie na to uwagę. Mam nadzieję, że zwróciliście na to. Pan Jezus nigdy takich słów nie powiedział. Ale powiedział, wy to zróbcie. A ja wam pokażę wtedy, co zrobię ja jako Bóg. Ja ją odbuduję. Jak by wyglądało, kochani, nasze życie, gdyby czasem naszych ruin, naszego życia nie odbudował swoją mocą Jezus Chrystus. Nie wiem jak u was, ale są takie dni w moim życiu, że te ruiny mojego życia może odbudować tylko właśnie Jezus Chrystus. Ja to burzę. To nie Bóg burzy moje życie. Ja często burzę to życie. Ale kiedy przychodzi czas, Pan Jezus je odbudowywuje. Wtedy najwyższy kapłan powstał i zapytał go, dziś nie odpowiadasz? Co znaczy to, co oni przeciwko tobie zeznają? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan powiedział mu, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Odpowiedział mu Jezus, ty powiedziałeś, ale mówię wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdał swoje szaty i powiedział, zabluźnił. Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Kochani, jeżeli ktoś mówi na ciebie, jeżeli zwiastujesz komu Ewangelię, mówisz mu prawdę i mówisz, że ty jesteś bluźniercą wobec Boga, to nie gniewaj się na to. Pierwszego Chrystusa nazwali bluźniercą wobec Boga. Tego, który w pełni przyszedł wypełnić wolę Bożą, to powiedzieli o nim, że bluźni. I Ewangelia często w oczach ludzi, którzy żyją w ciemności, jest bluźnierstwem. I dzisiaj w niedzielę przed wiele kościołów i powie, że to, co dzisiaj czynią w tych kościołach, jest bluźnierstwem. Albo lepiej tego nie rób, bo byś mógł zostać jeszcze ukamienowany. Jest 7 werset, jeszcze przeczytam kilka wersetów. 27 werset Mateusza 11. Od 11 wersetu. Jezus stał przed namiestnikami i zapytał go namiestnik, czy ty jesteś królem Żydów? Jezus mu odpowiedział, ty sam to mówisz. Zauważyliście, królem Żydów. Nad głową Pana Jezusa był napis król żydowski. Nie biorę odpowiedzialności za te słowa teraz. Ale jeden z Bożych sług powiedział, że to trochę inaczej tam pisało. Zaznaczam, jeden z Bożych sług. Że tam pisało król Żydów. Bo można czasem być królem Polski, ale niekoniecznie być Polakiem, tak? Zwróćcie na to uwagę, że to jest różnica. Król Żydów. A gdy oskarżyli go, naczelnik kapłani starsi nic nie odpowiedział. Wtedy Piłat zapytał go, nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciwko tobie? Lecz mu nie odpowiedział na żadne słowo, także namiestnik bardzo się dziwił. I na święto namiestnik miał zazwyczaj wypuszczać ludowi jednego więźnia, tego, którego chcieli. Trzymano zaś w tym czasie obwinionego więźnia zwanego Barabaszem. Gdy więc się zebrali, zapytał ich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Wiedział bowiem, że wydali go z zawiści. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, jego żona posłała wiadomość do niego. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele wycierpiałem z jego powodu. Tymczasem naczelni kapłani i starsi mówili tłumy, aby prosili o Barabasza, namówili, a domagali się stracenia Jezusa. Namiestnik zapytał ich, którego z tych dwóch chcecie, abym wam wypuścił? A oni odpowiedzieli, Barabasza. Piła zapytał ich, cóż więc mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? Odpowiedzieli mu wszyscy, niech będzie ukrzyżowany. Namiestnik zapytał, cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. Gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga, ale przeciwnie, zamieszanie staje się większe, wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza sprawa. Oskarżyciel, może nie oskarżyciel, bo tu w naszym wydaniu teraz XXI wieku oskarżyciel to jest prokurator, ale sędzia wydaje wyrok, mówi, że winy żadnej nie widzi, jest to człowiek niewinny, ale wydaje wyrok skazujący. To jest człowiek, który, kochani, już się pogubił bardzo w tym całym procesie, bo jeżeli my patrzymy jako ludzie wierzący na ten proces, ja już kiedyś usługiwałem w tej dziedzinie, to nie Piłat stoi, to nie Pan Jezus stoi przed sędzią. Tam jest odwrotnie całkowicie. To Piłat stoi przed sędzią. I to Piłat się chce w tej dziedzinie akurat podobać ludziom. On słucha ludzi. I wydaje wyrok, aby podobać się ludziom. Udając, że on z tego wszystkiego odchodzi, mówi. Ja w tym żadnej winy nie ponoszę. Ja umyłem ręce. Kochani, Piłat pogubił się całkowicie. To pełen powagi jest ten, który za chwilę pójdzie na krzyż. On do końca jest świadomy tego, co robi. A ten, który wydaje wyrok, jest pogubiony całkowicie. Zaprzecza sam sobie. Nie ma w tym odrobiny prawdy, kochani, bo on uwierzył wszystkim kłamstwom, jakie mu donieśli. Nie usłuchał nawet żony, która wysłała mu wiadomość. Chciał podobać się ludziom. Coś my wiemy w chrześcijaństwie, kochani, na ten temat. Jak wiele ludzi dzisiaj staje w miejsca święte, za kazalnicę. Często nawet zdejmując sandały, bo tak chce się bardzo Bogu podobać. A nie głosi prawdy. Dobrze, że łaskawy Chrystus jeszcze nie osądził tego świata. I może darowane i takiemu będzie to. Dlatego, kochani, to Piłat pogubił się. A ci, którzy widzieli bluźnierce przeciwko Bogu w Chrystusie, wydali wyrok jeszcze nie tylko na siebie, ale i na swoich dzieci. bo wskazali krew Jego na nas i na dzieci nasze. Chwała Bogu, matki i ojcowie, i ja wśród was, że dzisiaj Jezusa Chrystusa krew ma moc nad tymi słowami. Chwała Bogu, że możemy żyć my i nasze dzieci i nasze wnuki. Jeszcze wiele pokolenia nie wiem, ale Pan Jezus wie. Dlatego dzisiaj, kochani, rozpamiętujemy, będziemy, już jesteśmy w tym, aby raz jeszcze wzerknąć na Golgotę oczami wiary, aby raz jeszcze zobaczyć z jednej strony rozjuszony tłum, te tysiące ludzi, aby raz jeszcze usłyszeć głos, zabić go, ale być też świadomi, kochani, że wśród tych głosów jest Twój i mój głos. On nie brzmiał inaczej niż tego tłumu. Twój ani mój głos nie brzmiał inaczej. Nie brzmiał ratujcie go, ale zabijcie go. Ta chwila wymaga wielkiej powagi i niech tak się stanie i niech tak będzie. Amen.